Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy. Pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. I zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy podczas naszego spotkania, brzmi następująco. Polityka klimatyczna Polski i świata kluczem zrównoważonego rozwoju. A temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którego bardzo serdecznie witam. A jest nim pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska, prezydent Szczytu Klimatycznego Katowice 2018. Szczęść Boże, witam serdecznie na antenie telewizji Trwam i Radia Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie telewizję.
Panie ministrze, ostatni czas niezmiernie intensywny w pana działalności, ponieważ za nami najważniejsza międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom klimatycznym. Ponad 23 tysiące osób z prawie 200 krajów rozmawiało na temat klimatu. Pan reprezentował naszą ojczyznę. Panie ministrze, jak można byłoby podsumować rozmowy, które były prowadzone podczas tej konferencji?
No od razu trzeba powiedzieć, że konferencja klimatyczna to jedna z najważniejszych konferencji gospodarczych świata. I właśnie tak jak ojciec powiedział, zmierzająca do tego, żeby świat zaczął rozwijać się zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. A koncepcja zrównoważonego rozwoju to nic innego jak racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych dla wzrostu gospodarczego i dla tego, aby te zasoby przyrodnicze były w dobrym stanie, służyły człowiekowi, a więc podmiotem zrównoważonego rozwoju jest człowiek. Więc o tym trzeba zdecydowanie pamiętać, czyli wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka, gdzie ten wzrost gospodarczy jest mierzony konkretnymi wskaźnikami, a mianowicie nie można mówić o wzroście gospodarczym przy zmniejszającym się na przykład dochodzie, zmniejszającej się ilości pieniędzy chociażby w naszych kieszeniach, prawda? Po prostu ten takim prostym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest choćby wskaźnik produktu krajowego brutto. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, kiedy będziemy mieli recesję gospodarczą. No i druga rzecz, to człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, a więc respektowanie praw człowieka, a prawa człowieka to prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Ja chcę naprawdę długo żyć, ale na mnie musi ktoś pracować, a więc drugi wskaźnik zrównoważonego rozwoju to zdrowa struktura klas wieku, przewaga młodych ludzi, to jest prawo do rodziny, prawda? Prawo do tego, żebym na mnie ktoś miał pracować, prawda? Więc w związku z tym muszą być młodzi ludzie. No, prawo do pracy, prawo do miejsc pracy, a więc człowiek ma, to są podstawowe prawa związane z człowiekiem. No, a oprócz tego nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, gdzie będzie pogarszała się jakość powietrza, pogarszała się jakość wody, gdzie będziemy mieli sprawy związane z zanikiem bioróżnorodności, czyli z zanikiem dziko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. I ta taka koncepcja zrównoważonego rozwoju, jak się popatrzy tak naprawdę, to jest pewna nowomoda, gdyż tak naprawdę to nie jest nic innego, jak czynicie sobie ziemię poddaną. Użytkuj tą ziemię po to, żeby ta ziemia służyła tobie i służyła przyrodzie, żebyś użytkował racjonalnie, żebyś korzystał z tych gatunków, żebyś korzystał z tego, co Stwórca ci dał, dla dobra właśnie człowieka i dla dobra przyrody. Więc to jest, mówię, jak takie krótkie streszczenie zrównoważonego rozwoju. I polityka klimatyczna, gdy się tak popatrzy na to, no to jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że nie można mówić o wzroście gospodarczym, kiedy będziemy mieli pogarszające się jakość powietrza. I właśnie konwencja klimatyczna wyraźnie mówi wzrost gospodarczy, ale taki, żeby ustabilizować koncentrację gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla w atmosferze. A więc z jednej strony musisz użytkować zasoby przyrodnicze, ale z drugiej strony nie powodować wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, gdyż zaraz ze wzrostem koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze według teorii klimatycznej następuje wzrost temperatury. I rzeczywiście to jest prawda. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, jak obserwujemy w ostatnich czasach, następuje i wzrost średniej temperatury i wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. A skąd się ten wzrost dwutlenku węgla w atmosferze bierze? No z tego, że coraz więcej spalamy tych tradycyjnych nośników energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, ropa, czyli węglowodory, no spalenie, to jest prosty wzór chemiczny, spalenie węgla, to jest powstanie dwutlenku węgla i wody. Ale jest drugi proces, z którego powodu również się wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, że to spalanie następuje nie tylko ze względu na te tradycyjne nośniki energii, ale ze względu na występujący węgiel w żywych zasobach przyrodniczych. Proszę sobie wyobrazić, proszę księdza, że taki las naturalny tutaj w Polsce, w tym miejscu środkowej Europy, który był kształtowany na drodze procesów zmian również i klimatycznych, powiedzmy sobie, od ostatniego zlodowacenia, gdyż nie ma możliwości zrozumienia w ogóle występujących zespołów przyrodniczych bez znajomości pewnej historii. To zlodowacenie zaczęło ustępować mniej więcej 14 tysięcy lat przed Chrystusem, przed urodzeniem Chrystusa i cały czas no, najpierw były jakieś tam małe formacje, formacje roślinne, a jak małe formacje roślinne, to mała zawartość węgla, ale ten system się bogacił. W związku z tym finalnym takim jakby systemem przyrodniczym, gdzie ta przyroda bogaciła się po drodze, są lasy, lasy takie liściaste, lasy naturalne, mówimy w tej chwili o lasach naturalnych i te lasy naturalne posiadają mniej więcej około 300-350 ton węgla na jednym hektarze. Połowa z tego znajduje się w glebie i połowa z tego to, co widzimy na powierzchni, czyli w wegetacji. I oczywiście to jest ta ogromna zasób tego węgla organicznego i gdybyśmy to wzięli i zniszczyli, mówiąc delikatnie, spalili, a spalenie to polega na tym, że jednak wycięliśmy drzewostan, zdegradowaliśmy gleby, ten węgiel organiczny też w końcu staje się dwutlenkiem węgla i wodą, no to z takiego jednego hektara można uzyskać około 1000-1200 ton węgla na hektarze. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak to jest niezwykle ważne, dlatego, że o ile chcemy mieć te gatunki, które występują w takich bogatych zespołach przyrodniczych, to musimy mieć, mówiąc inaczej, jednak te 350 ton węgla na hektarze. Ale o ile chcemy mieć gatunki, które występują w takich środowiskach jak bocian chociażby, no tam nie ma tych drzewostanów. Tam są zupełnie inne, tam jest tylko gleba, prawda, i takie, no ja bym powiedział, stosunkowo proste zespoły przyrodnicze w formie łąk, w formie powiedzmy terenów rolniczych, no to tam tego węgla specjalnie dużo nie ma. Czyli żeśmy co nieco zdegradowali tego środowiska, po to, żeby mogły występować te gatunki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że nie ma tak prawdę powiedziawszy możliwości ochrony bioróżnorodności bez zróżnicowanego użytkowania zasobów przyrodniczych, poprzez różnicowanie zawartości również i węgla organicznego na powierzchni. I to decyduje o naszej bioróżnorodności. Ale również możemy popatrzeć w ten sposób na zespoły przyrodnicze, że możemy zabrać ten dwutlenek węgla z tych drzewostanów, uruchomić właśnie pola, ale niezniszczone gleby rolne posiadają również dużą zawartość węgla organicznego. I te gleby posiadające dużą zawartość węgla organicznego, czyli niezdegradowane, mają też swoją bioróżnorodność i mają dużą produkcję, produktywność, między innymi żywności. Przy odpowiedniej bioróżnorodności dziko występujących gatunków otrzymujemy również dużą bioróżnorodność, czyli chronimy te gatunki występujące. A duża bioróżnorodność i niezniszczone gleby i niezniszczone lasy to również możliwość występująca tych gatunków, które potrzebują do swojego występowania, na przykład miejsc gniazdowania w terenach leśnych, tam gdzie są te duże zawartości węgla i na terenach otwartych, a więc na terenach stworzonych ręką człowieka. Więc mamy pełną bioróżnorodność w tym zakresie. I również, gdy się popatrzy na to, to my chronimy bioróżnorodność poprzez użytkowanie, ale te układy przyrodnicze dają nam również możliwość no, dobrego powietrza i dobrej wody. A więc przez odpowiednie użytkowanie mamy taką sytuację, w której mamy również i dobrą wodę i dobre powietrze. Czyli czyńcie sobie ziemię poddaną. I proszę ojca, cała konwencja klimatyczna, cała idea to jest nic innego jak zwrócenie uwagi na to, że wraz z rozwojem gospodarczym w różnych rejonach świata jednak żeśmy doprowadzili do degradacji układów przyrodniczych. Degradując te układy przyrodnicze zmniejszyliśmy zawartość węgla, węgla organicznego albo nie tak jakby to przyroda robiła, prawda? W związku z tym mamy procesy pustynnienia, procesy z pogarszającą się zasobnością wody i dostępem tej wody dla człowieka. Mamy problemy związane z zanikiem gatunków, mamy problemy związane z pustynnieniem, a w związku z tym z głodem i z migracjami. I to w 1992 roku podczas szczytu ziemi w Rio de Janeiro zostało sformułowane i zostały sformułowane podstawy prawne. A więc konwencja klimatyczna, mówimy tak, coraz mniej dwutlenku węgla w atmosferze, później konwencja o ochronie bioróżnorodności, chrońmy bioróżnorodność, wychwytujmy dwutlenek węgla po to, żeby była ta bioróżnorodność taka, jaka powinna być i z której człowiek powinien korzystać. No i konwencja o upustynnieniu, która mówiąca, trzeba zahamować za wszelką cenę proces pustynienia po to, żeby były bogatsze gleby, żeby były gleby, które no, lepiej produkują, więcej mają węgla organicznego i lepiej produkują żywność. I w gruncie rzeczy to jest cała koncepcja zrównoważonego rozwoju, umotywowaniem albo z uprzyrządowaniem prawnym. No i okazało się, że to wprowadziliśmy w 1992 roku podczas szczytu ziemi. Jak Ojciec Święty Franciszek mówi w Laudato Si, jest rok 2015. Staraliśmy się to robić, a mamy te same problemy, a jeszcze bardziej ostro uwidaczniające się. Coraz większy problem z wodą, coraz większy problem z pustynnieniem, z zanikiem gatunków, z degradacji gleb, głodem, migracjami w wielu rejonach świata. I wtedy Ojciec Święty domagał się pewnego nowego porozumienia w skali światowej, które mówiło, no wszyscy weźmy się do pracy. Nie tylko państwa, powiedzmy, wybrane, które są rozwinięte, bo to było jakby skierowane w czasie tworzenia konwencji klimatycznej, tylko bierzemy się wszyscy do pracy. Bierzemy się wszyscy do pracy po to, żeby przeciwdziałać tym negatywnym skutkom. I w ten sposób powstało porozumienie paryskie w roku 2015, które zastąpiło inny załącznik do konwencji klimatycznej, który był protokół z Kioto, który jak gdyby nie zdał egzaminu. I w rok 2015 w Paryżu mówimy, musimy wrócić koniecznie do tej dobrej koncepcji, ale rzeczywiście zacząć działać w tym kierunku, żebyśmy te wielkie problemy zażegnali. Przyjęliśmy porozumienie paryskie, wróciliśmy do korzeni i tam jest wyraźnie powiedziane, o ile chcemy się rozwijać zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli mieć dobre powietrze, dobrą wodę, skorzystać z tych gatunków, to musimy z jednej strony zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze poprzez zastosowanie jak najnowszych technologii spalania, żeby efektywność spalania była, żeby więcej produkować energii przy mniejszej emisji dwutlenku węgla, ale z drugiej strony wychwytywać ten dwutlenek węgla po to, żeby regenerować lasy, regenerować gleby, po to, żeby gleby te miały lepszą możliwość produkcji żywności, żeby te układy przyrodnicze były coraz bardziej zdrowsze, żeby po prostu czynić sobie ziemię poddaną.
Podczas szczytu klimatycznego odbył pan minister szereg rozmów bilateralnych, między innymi z ministrami środowiska Kanady, Austrii, Arabii Saudyjskiej. Jakie wnioski płyną z przeprowadzonych rozmów?
Proszę ojca, i tu dochodzimy znowu do kwintesencji, dlatego że w roku 2015, przyjmując porozumienie paryskie, gdzie powiedział, cały świat powiedział tak, bierzemy się do pracy, będziemy działali wspólnie, jednak wytyczono również pewną moment, a mianowicie rok 2020, w którym powiem, ale musimy opracować takie reguły gry, żebyśmy rzeczywiście mogli wspólnie działać na rzecz dobra dla świata, dla dobra dla człowieka i dla dobra dla zasobów przyrodniczych. A jest ogromne zróżnicowanie poszczególnych państw w układzie światowym. No, zupełnie inne uwarunkowania mają Stany Zjednoczone, gdybyśmy popatrzyli na ten wskaźnik zrównoważonego rozwoju, no, przyrost albo ilość pieniędzy na głowę mieszkańca jest wielokrotnie większa niż na przykład w krajach rozwijających się typu ubogie państwa Afryki czy też Azji, gdzie ten dochód narodowy jest zdecydowanie mniejszy. Prawda? Więc zróżnicowanie bardzo mocno gospodarcze. Zróżnicowanie pod względem zasobów naturalnych. No, na przykład Polska jest krajem, który posiada prawie 90% zasobów całego węgla kamiennego całej Unii Europejskiej. A więc niezwykle bogaty kraj, ale równocześnie Polska posiada te zasoby, które stosunkowo są wysokoemisyjne, bo jak się spali węgiel kamienny, to się stosunkowo dużo emituje dwutlenku węgla przy odpowiednich technologiach spalania, nie uzyskując odpowiedniej ilości energii. A więc zróżnicowanie w układzie gospodarczym. No i powiedziano, rok 2020, mamy wszyscy się zgodzić, w jaki sposób postępować, żeby poszanować swoją specyfikę gospodarczą, żeby jeden drugiego nie krzywdził w pewnych układach, czyli takie troszeczkę idealistyczne podejście do sprawy, albo rzeczywiście idealistyczne, jak działać, żeby wspólnymi siłami dokonać tego, żeby państwa rozwijające się albo te uboższe dokonały wzrostu gospodarczego, a równocześnie państwa wysoko rozwinięte gospodarcze, które doprowadziły do zmian środowiskowych, nie ulega najmniejszej wątpliwości w okresie, powiedzmy, rozwoju, takiego burzliwego rozwoju chociażby systemów gospodarczych, no jednak doprowadziliśmy do degradacji układów przyrodniczych. W jaki sposób te państwa rozwinięte mają pomagać państwom rozwijającym się, żeby tamte nie popełniały błędów, ale równocześnie, żeby nie załamać wzrostu gospodarczego w państwach wysoko rozwiniętych. A więc porozumienie, w jaki sposób działać. I to, co żeśmy robili właśnie w tej chwili w Bonn, to była próba opracowania działań, które mają doprowadzić do tego, żeby od roku 2020 rzeczywiście przystąpić już do konkretnej realizacji w kierunku jak gdyby takich zobowiązań poszczególnych państw, w jaki sposób mają to robić. Rok 2020 to jest ostatni jak gdyby termin, kiedy mamy to wprowadzić, ale rok 2018, czyli rok przyszły, mamy to jakby zatwierdzić równocześnie. I teraz ten COP, czyli 23. konferencja stron konwencji klimatycznej, czyli właśnie zjazd tych wszystkich przedstawicieli wielkich państw, prawie 200 państw świata, prezydenci, premierzy, ministrowie, czyli jakby cała elita gospodarcza, prawda, i elita administracyjna poszczególnych państw dyskutowała przez 2 tygodnie, w jaki sposób to zrobić, żeby w roku 2018 już rzeczywiście wyłożyć gotowy dokument, który będzie jeszcze negocjowany przez 2 lata, po to, żeby w roku 2020 rzeczywiście go wprowadzić w życie. I ten rok 2018 to jest to, co stoi przed Polską. Czyli mamy rok 2018, Polska została wyznaczona jako kraj, który ma przewodniczyć, podsumować i pokazać całemu światu dokument, który ma być zatwierdzony po to, żeby zacząć realizować tą politykę zrównoważonego rozwoju, czyli pewnej tej naprawy tych sytuacji, stanu, który zaistniał, który jest w tej chwili, po to, żeby ten świat zaczął rzeczywiście rozwijać się z tą koncepcją sprawiedliwości w pewnym sensie, ale sprawiedliwości związanej z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych, z prawami człowieka, z dobrem, z naprawą tego, co zostało zniszczone w przeszłości.
Pan minister wspomniał między innymi o węglu. Grupa krajów, w skład których między innymi wchodzi Wielka Brytania, Kanada, podjęła pewnego rodzaju pakt na rzecz rezygnacji, prawda, z węgla. Do tej koalicji antywęglowej nie przystąpiły między innymi Niemcy i Polska. Pani minister Kanady wypowiedziała takie zdanie: rezygnacja z węgla jest źródłem, jako źródła energii jest słusznym krokiem. W jaki sposób ustosunkowałby się pan minister do tych słów?
I znowu dochodzimy do, ja bym powiedział, postanowień porozumienia paryskiego. Postanowienie porozumienia paryskiego mówi tak, jest specyfika poszczególnych państw. My nie mamy dążyć do tego, żeby wyeliminować węgiel z naszego życia gospodarczego. My mamy dążyć do tego, żeby doprowadzić do neutralności klimatycznej. A co to jest neutralność klimatyczna? Żeby zrównać emisję dwutlenku węgla z pochłanianiem. Czyli żeby dojść do takiego układu jakby zamkniętego, notabene funkcjonującego w przyrodzie. Bo tam, gdzie jest przyroda sama, bez działalności gospodarczej człowieka, tam ta przyroda sobie świetnie funkcjonuje i posiada swoją bioróżnorodność i gatunki nie ginęły, prawda? Jak ginęły, to ginęły lokalnie. Czyli jak to się działo w układach przyrodniczych? Przyroda kształtowała ten układ przestrzenny, również i bioróżnorodności, poprzez to, co człowiek nazywa katastrofami ekologicznymi. Czyli gdyby się tam, gdzie nie ma człowieka, tam występują i tereny otwarte, i tereny leśne, ale tereny otwarte powstają dzięki temu, że występuje coś takiego jak co określamy katastrofami ekologicznymi, jak pożar. Taka Syberia się pali, ona się pali przez parę lat, ale spalone te miejsca stwarzają miejsce do występowania albo szanse, no gotowe te środowiska do występowania gatunków terenów otwartych. Przecież są gatunki, które występują tylko i wyłącznie na terenach otwartych, a nie w lasach, czyli tam, gdzie jest mało węgla. Przyroda chroni tą bioróżnorodność poprzez katastrofę ekologiczną, tak to nazywamy. A człowiek chroni przed katastrofami ekologicznymi, no więc w związku z tym te katastrofy ekologiczne musi zastąpić użytkowaniem. I tu teraz dochodzimy właśnie do tego, powiedzmy takiego, no jakby celu porozumienia paryskiego. Neutralność klimatyczna. I tu na przykładzie Polski. Prawda? Polska ma ogromne zasoby węgla kamiennego. Cała gospodarka jest i bezpieczeństwo energetyczne, no taki był rozwój, jest uzależnione od możliwości wykorzystywania naszych zasobów energetycznych, którym jest węgiel. W Arabii Saudyjskiej są ogromne zasoby ropy. Tam jest bezpieczeństwo i gospodarcze, i energetyczne oparte o zasoby ropy. Prawda? Gdzie indziej jest to oparte o zasoby gazu ziemnego. Prawda? No, jesteśmy zróżnicowani w tym całym układzie. I w związku z tym mówimy tak, użytkujmy coraz mniej, emitujmy dwutlenku węgla do atmosfery. A mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery to są nowe technologie, czyli rozwój technologii, innowacyjność. Tu coraz bardziej efektywnie użytkujemy, ale z drugiej strony mówimy dobrze, ale przecież są jeszcze odnawialne źródła energii. W związku z tym przecież można zmniejszyć emisję i zmniejszyć no, pozyskanie albo użytkowanie, zmniejszyć spalanie tych nośników tradycyjnych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. I patrzmy na Polskę. No, mamy przebogate zasoby geotermalne, więc tą drogą ewolucyjną, z jednej strony rozwój technologii, coraz bardziej efektywne spalanie, coraz nowa technologie, prawda, i tu polscy uczeni są świetni w tym zakresie, ale z drugiej strony, no podłączmy się do tego źródła energii, do tego centralnego pieca z gorącą wodą, która znajduje się 2 czy 3 kilometry pod powierzchnią Ziemi, to nie jest daleko, to jest ogromny magazyn energii, te zasoby geotermalne przewyższały wielokrotnie nasze potrzeby z punktu widzenia ciepłownictwa, no to weźmy, podłączmy się do pieca, kaloryfery mamy na górze, kran, prawda, i zaczynamy użytkować to. Nie będziemy użytkowali wtedy węgla kamiennego, prawda, zmniejszymy to, ale przy okazji możemy go użytkować również poprzez zastosowanie nowych technologii. Ale mamy jeszcze lasy państwowe, a lasy państwowe są w stanie pochłonąć przy odpowiedniej gospodarce, jakby wprowadzeniu w życie naszego programu zwiększania lesistości kraju około 50 milionów metrów sześciennych dwutlenku węgla w ciągu jednego roku. Więc możemy wykorzystywać odnawialne źródła energii, również wykorzystywać źródła nasze tradycyjne i pochłaniać ten dwutlenek węgla po to, żebyśmy doszli do neutralności. Tyle, co pochłaniamy, tyle pozyskujemy. No i to jest nasza wielka szansa i to jest oceniane na świecie Polska jako liderem w zakresie możliwości szybkiego dojścia do neutralności ekologicznej, klimatycznej. I to, co ojciec powiedział, spotykaliśmy się z różnymi państwami, spotkaliśmy się z Chinami. No Chiny to jest ogromny potencjał gospodarczy, niezwykle burzliwie rozwijające się państwo, które średnio w przeliczeniu na głowę mieszkańca ma emisję tego dwutlenku węgla prawie dwa razy mniejszą niż w Unii Europejskiej, prawda? Ale ma też i różne możliwości ku temu, ale trzeba poszanować specyfikę tego państwa, więc ono musi dostać i nowe technologie, i nowe możliwości. I rozmowy właśnie z Chinami polegały na tym, w jaki sposób one włączą się w tą politykę na bazie pewnej dobrowolności po to, żeby spełniać nasze główne cel, a cel jest jeden. Ratować środowisko przyrodnicze po to, żeby służyło człowiekowi na całym świecie. Spotykamy się ze Stanami Zjednoczonymi. Oni mają inne możliwości. Czyli w jaki sposób wypracować swoje indywidualne zobowiązania w kierunku realizacji koncepcji, albo inaczej załącznika do konwencji klimatycznej, który jest porozumienie paryskie. I tu ojciec powiedział, że są różne związki różnych państw. Tak, powstają pewne związki państw, niektóre deklarują coś, inne, ale między innymi są państwa, które mówią tak, ale naszą w tej chwili bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne oparte jest o węgiel. W związku z tym trzeba poszanować to, uszanować to. Będziemy starali się włączyć w ten cały proces, działając, nie w ten sposób, że nam się zakaże, bo to jest niemożliwe, tylko po prostu w ten sposób, że zaczniemy coraz bardziej działać w tym kierunku, żeby coraz mniej emitować, coraz więcej pochłaniać, stosować coraz bardziej wyrafinowane metody spalania, ale również korzystać z odnawialnych źródeł energii. Mogę ojca zapewnić i wszystkich telewizów, że na Ziemi nie brakuje energii, gdy się popatrzy tylko i wyłącznie na energię słoneczną. I na najbardziej sprawne systemy, które wykorzystują tę energię, czyli żywe zespoły przyrodnicze, takie jak lasy, bo to jest wykorzystywanie tej energii słonecznej. No to zaledwie niecały 1% tej energii, która jest energią słoneczną, jest wykorzystywana przez najbardziej sprawne systemy, którymi są systemy przyrodnicze. A więc potencjał jest ogromny. Z jednej strony ogromne ciepło Ziemi, z drugiej strony ogromne ciepło, które do nas dociera z energii słonecznej. 91,9% jest odbite tego od naszej planety. Przebogate systemy przyrodnicze. Przecież coś to jest ta żywa biomasa w formie tego, co widzimy na powierzchni Ziemi. Rośliny, drzewa, również ich gatunki występujące. No to jest jednak zmagazynowana energia słoneczna, prawda? W formie również i żywej.
Panie ministrze, w przyszłym roku to Polska przejmie prezydencję po Fidżi w konferencjach klimatycznych ONZ-u. Wybór naszej ojczyzny na gospodarza COP24 to wyraz wielkiego zaufania na arenie międzynarodowej i z drugiej strony też wiąże się to z dużą odpowiedzialnością. Pan minister jako prezydent szczytu klimatycznego Katowice 2018, jakie cele stawia przed tym wydarzeniem?
Ojcze, jakbyśmy się cofnęli, dlaczego tak się dzieje? A tak się dzieje, dlatego ja wspomniałem o tym w tym krótkim rysie historycznym. I co zresztą Ojciec Święty mówił, pracowaliście, ale nie, problemy pozostały. No nie wszędzie. Polska się zobowiązała do tego, że dokona w ramach tego porozumienia aktu wykonawczego do konwencji klimatycznej z 1992 roku, który był protokół z Kioto, że dokonamy redukcji na poziomie 6%. W tym okresie 2008-2012, bo mieliśmy się wtedy rozliczać. I Polska w tym czasie dokonała tej redukcji emisji na poziomie 30%, czyli pięciokrotnie więcej wykonała swoje zobowiązania, nie ze względu na zapaść gospodarczą, ze względu na burzliwy rozwój gospodarczy. W tym czasie nastąpił wzrost gospodarczy mierzony PKB rzędu 60%. No to rekord świata, ojcze. Redukcja emisji, rozwój gospodarczy i zmniejszenie redukcji emisji o 30% w stosunku do roku bazowego. I przy okazji, gdy popatrzy na to ojciec, to nasza emisja w przeliczeniu na głowę mieszkańca jest poniżej średniej w Unii Europejskiej. Czyli taki typowy przykład zrównoważonego rozwoju. Wzrost gospodarczy burzliwy powiązany z coraz mniejszą emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki czemu? No dzięki polskim głowom, dzięki polskiej innowacyjności, dzięki polskim technologiom, dzięki możliwości wykorzystania również innych technologii z całego świata. A więc ogromny sukces. A drugi, niech ojciec zobaczy, polskie lasy państwowe to lasy tętniące bioróżnorodnością, posiadającą tą ogromną zasobność węgla organicznego na hektarze, pochłaniają. Czyli Polska jest przykładem koncepcji zrównoważonego rozwoju. I Polska wykonała swoje zobowiązania, więc jest krajem wiarygodnym. I to z tego powodu, proszę zauważyć, Polsce powierza się tego rodzaju organizacji, gdyż do Polski jest zaufanie. No sam fakt, niech ojciec zobaczy, ostatnie 3 dni byłem w tym finalnym okresie negocjacji. To spotkałem się z ponad 400 państwami. I to tymi państwami, które przychodziły do Polski, proponując swoje działania po to, żeby je uwzględnić w tym następnym dokumencie, który mamy opracować rzeczywiście w roku 2018. I to żeśmy się spotykali, tak jak już powiedziałem, z Chinami. Chiny są ogromną gospodarką i oni naprawdę chcą uzyskać nowe technologie i równocześnie mówią, tak, ale panie ministrze, ale my nie tylko nowe technologie chcemy zastosować, ale my chcemy zalesić 4,5 miliona hektarów i chcemy zobowiązać, że to zrobimy do roku 2030. I tu mamy możliwość wymiany. Bardzo dobra rozmowa z ministrem chińskim w zakresie, powiedzmy, zalesiania gleb zdegradowanych. Tu Polska naprawdę ma ogromne doświadczenia pod tym względem i tu służymy pomocą, współpracą. No zupełnie inne sprawy są związane z Arabią Saudyjską. Arabia Saudyjska mówi tak, my produkujemy ogromną ilość ropy naftowej. Ta ropa naftowa służy człowiekowi. Ona oczywiście powoduje emisję. Ale my, proszę bardzo, chcemy coraz bardziej emitować, pozyskiwać tą energię, uzyskując coraz najnowsze technologie, że jak najmniej tej ropy marnować. A równocześnie mówi, tak, my chcemy i to przerabiać u nas na terenie Arabii Saudyjskiej, ale my mamy również problem wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. To są lasy mangrowe. My chcemy tu chronić brzegi, bo te brzegi są w tej chwili narażone na działanie wód, a równocześnie mówię, żeśmy w ramach swojej działalności gospodarczej zniszczyli te lasy mangrowe i w związku z tym inaczej się zachowują systemy wodne oceanów. Więc chcemy to doprowadzić z powrotem do tego stanu, żeby te lasy mangrowe jak gdyby chroniły to brzeg ten morski, a równocześnie, żeby zwiększały ochronę bioróżnorodności oceanów i żeby z tej bioróżnorodności można było korzystać, czyli typowa inżynieria ekologiczna. Prawda? Gdy sobie pójdziemy na Islandię, Islandia mówi, proszę bardzo, ale musimy również rozwijać się gospodarczo. Naszym ogromnym zasobem są wody geotermalne, prawda? Ale my musimy również spowodować wzrost emisji, bo musimy przetwarzać niektóre rzeczy. W związku z tym nastąpi wzrost emisji, ale chcemy równocześnie zwiększyć wykorzystanie zasobów geotermalnych i będziemy dążyli do neutralności klimatycznej. No ale jest taka Tanzania, która ma emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca, o ile w Europie jest powyżej 12 ton, to Tanzania ma 320 czy 380 kg, a to są ludzie, którzy chcą to żyć. Owszem, oni mają ciepło, ale chcą mieć zimno, chcą mieć lodówki, prawda? Chcą się rozwijać gospodarczo, więc oni muszą też podnieść tę emisję, ale mówią dobrze i my będziemy starali się działać, ale byśmy poprosili o to, żeby dostać technologie nowe. A my będziemy działali w ten sposób, że będziemy racjonalnie użytkowali zasoby przyrodnicze, po to, żeby te zasoby przyrodnicze nie wycinać, bo my chcemy żyć. No w tej chwili jesteśmy w takim stadium rozwoju. Kapitał obcy domaga się od nas, żebyśmy dawali im drewno. No, to jest możliwe handlować. My chcemy, powiedzmy, handlować tym. To proszę bardzo, zmniejszymy to pozyskanie drewna, ale dajcie nam nowe technologie. I to jest ta współpraca, w jaki sposób działać. I te poszczególne państwa mówią tak, my możemy tu ograniczyć, możemy pomóc w tym regionie. I to, co ojciec wspomniał, że to świetna rzecz, bo to jest inicjatywa. Państwo o podobnych specyfikach gospodarczych, patrz, surowcowych, mówią tak, ale starajmy się wspólnie działać po to, żeby u nas bardziej racjonalnie gospodarować, ale pomagać tamtym innym państwom, żeby nie popełniali błędów tych gospodarczych, które myśmy popełnili w przeszłości. A więc ten dialog jest niezwykle, niezwykle istotny. Świetne spotkanie z Japończykami, świetne spotkanie z Rosją, prawda? Autentycznie takie, powiedzmy, troska o to, żeby również nie stracić, bo tu, przepraszam bardzo, dochodzimy też i do ostrych jakichś działań konkurencyjnych, ale po to, żeby rzeczywiście załatwić te największe problemy świata. Największe problemy świata jest woda, głód, migracje, za nich bioróżnorodności.
Polityka klimatyczna Polski i świata kluczem zrównoważonego rozwoju to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam i Radia Maria. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska, prezydent szczytu klimatycznego Katowice 2018. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia są następujące. Z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Pośród tych wielu zaangażowań pana ministra, wielu zajęć, również w dniu dzisiejszym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt kampania edukacyjna Stop Smog w trosce o czyste powietrze. Panie ministrze, co rusz docierają do nas te informacje medialne o sytuacji smogowej w naszej ojczyźnie, że te wskaźniki są znacznie podniesione, idzie teraz okres grzewczy, pewnie ta sytuacja będzie powracała. Czy mamy plan, aby obniżyć to stężenie smogu?
Tak, dziękuję. Rzeczywiście mamy plan i go realizujemy konsekwentnie. Tylko też chcę powiedzieć, nie wiem, czy tutaj telewidzowie pamiętają, ale sprawa smogu wynikła wtedy, jak Prawo i Sprawiedliwość odzyskało władzę albo przejęło władzę. Wtedy się okazało, że smog istnieje w Polsce i to bardzo mocna taka presja na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie realizuje niezwykle ważnej sprawy, a mianowicie jakości powietrza. A to jest związane z konwencją klimatyczną. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dlaczego? Co to jest smog? No to jest to, że spalamy węglowodory, takie jak benzyna czy też ropa w naszych silnikach. No one produkują z jednej strony dwutlenek węgla, z drugiej strony wodę, no a z trzeciej strony jednak różnego rodzaju związki. A więc takie związki jak związki siarki, związki azotu, a oprócz tego jeszcze pyły, bo to, czyli te pyły o tych rozmiarach, które są szkodliwe dla człowieka, ale poprzez wdychanie powodują choroby układu sprawy związane z płucami, prawda? I w związku z tym rzeczywiście trzeba dokonać redukcji tej emisji do atmosfery. Z tym, że chcę powiedzieć, że zawsze żeśmy to emitowali, no bo jak się kiedyś paliło w piecach, pamiętam te czasy, że to opisywane zresztą przez naszych pisarzy, jak wyglądała wieś, no ten dym się albo wznosił pionowo do góry, w zależności od tego, jaka była pogoda, albo płożył się w dolinach, prawda, w zależności od tego właśnie, jakie były warunki atmosferyczne, on zawsze występował. Z tym, że sprawa w tej chwili oczywiście, ten jakość powietrza zależy od rozwoju gospodarczego. No, kiedyś nie było samochodów, były dorożki. No i wtedy się cieszono, że są pierwsze samochody i nareszcie będzie czysto w mieście, dlatego że konie oczywiście miały swoje również i potrzeby, no w związku z tym tak wyglądały nasze ulice, żeśmy się cieszyli. Ale zaczynając spalać te węglowodory, zaczęliśmy jednak emitować coraz więcej. Konie zniknęły z naszych miast, natomiast samochody są. I tu jest sprawa jedna. Pierwsza rzecz, rzeczywiście jakość spalania, niezwykle istotna. Z drugiej strony jakość paliwa. Również jest bardzo istotne. Co innego, jest inna emisja, gdy spalamy węgiel o dobrej jakości, a inna, jak spalamy węgiel o złej jakości. Co innego produkujemy. Ale węgiel o złej jakości jest tańszy, a węgiel o dobrej jakości jest droższy. Prawda? Więc dochodzimy już do spraw związanych jednak z pieniędzmi. Więc to jest, są jedni, są bogaci, drudzy są biedniejsi. Prawda? Więc to jest następna sprawa niezwykle istotna. I teraz już powracając do spraw takich naprawdę ważnych, a mianowicie zdecydowany podział obowiązków między państwo a samorząd terytorialny. I co w tej chwili jest? Ministerstwo Środowiska jest jakby takim ministerstwem wiodącym odnośnie spraw związanych ze smogiem. I tu pierwsze, i dobra współpraca z dwoma następnymi resortami. Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Energetyki. Ministerstwo Energetyki wydaje rozporządzenie odnośnie jakości paliw. Czyli wprowadzamy jakby pewne ograniczenia, że nie palmy czymś, co daje dużą emisję na terenie miasta, czyli normy na jakość paliw. No z tym oczywiście się wiążą to, co powiedziałem przed chwilą, również ceny i trzeba zwrócić uwagę na to, że ktoś jest zamożny, a ktoś jest mniej zamożny. Druga rzecz to jest efektywność spalania. Kuchnia węglowa ma efektywność spalania około 8%, a piece najnowszej generacji mogą mieć efektywność spalania rzędu 60, 70 czy nawet więcej procent i równocześnie mniejszą emisję, tylko że to kosztuje. Więc Ministerstwo Rozwoju wydaje normy na piece, jakość piecy, że takie piece będziemy od pewnego momentu mogli kupować tylko takie, które są najnowszej generacji i stosunkowo mało emitują, a dają dużo energii. Z drugiej strony Ministerstwo Energii, tak, dajemy normy na to, żeby dać paliwo albo użytkować paliwo, które najmniej emituje. No ale jeszcze są finanse i tu jest pomoc państwa, a dokładnie tego resortu, który mam zaszczyt reprezentować, Mamy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który współdziała z resortem, podległy jest ministrowi środowiska i ten resort przeznacza na to ponad 10 miliardów złotych. Po co? Po to, żeby pomóc tym ludziom, którzy no, muszą wymienić stare piece na nowe albo no, będą też no, chcieli lepszym paliwem palić, prawda? Z tym, że to nie dotyczy spraw każdego mieszkańca, tylko dotyczy spraw związanych z wprowadzeniem systemu do gospodarki. A poza tym to jest tak prawdę, ponieważ oprzyrządujemy to w sensie prawnym, ale wszystko zależy od samorządu. No przecież to są sprawy samorządowe, w związku z tym włączamy w to Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska jako te, które są jakby odpowiedzialne bezpośrednio za politykę sprawowania na szczeblu samorządu. Ale skoro dochodzimy do samorządu, proszę ojca, i znowu do tego, że jest w zależności ten smog wzrasta albo ten, w zależności od warunków atmosferycznych, to też tu bardzo dużo zależy od samorządu, w jaki sposób gospodaruje przestrzenią, czyli plany zagospodarowania przestrzeni są niezwykle istotne. No, gdybyśmy popatrzyli nawet na miasto, które jest w dolinie, a miasto, które jest na no, wyżynie, no to tam, gdzie na wyżynie, no, ten smog jest wywiewany z tego miasta, tam, gdzie jest no, w dolinie, no, jest szczególnie przy złych warunkach pogodowych, no, gromadzi się. A więc zależy to od położenia również, ale również zależy od tego, w jaki sposób gospodarzy się przestrzenią. I tu już powracając do naszej ukochanej Warszawy i stolicy, to było miasto, które w latach 30. było wzorem dla całej jednoczącej się Europy i świata pod względem odpowiedniego ukształtowania, zagospodarowania przestrzeni. To było miasto, gdzie polscy urbaniści zaprojektowali ten wygląd tego miasta poprzez kliny napowietrzające, czyli w jaki sposób rozwijać miasto po to, żeby wywiewać to, co tam jest produkowane z tego miasta, niezwykle istotne, czyli ta urbanistyka, polska szkoła urbanistyki, można powiedzieć. I co my żeśmy zrobili w ostatnich latach? Zabudowaliśmy te wszystkie kliny napowietrzające, a później się dziwimy, że to nie jest wywiewane. No przecież to jest sprawa miasta, tak prawdę powiedziawszy. Prawda? I tu resort środowiska również zwraca na to uwagę. Robimy odpowiednią, jak gdyby adaptacyjne działania w proponujemy pewne rozwiązania w stosunku do miast, w jaki sposób miasta mają no, kształtować ten układ przestrzenny. Mamy świetnych urbanistów, mieliśmy świetnych urbanistów, ale poddaliśmy się pewnej presji. Plany zagospodarowania, które są obowiązujące, zniknęły. Są tak zwane no, WZ-ki, prawda, gdzie się dopuszcza zabudowę. No i tak to się rzeczywiście dzieje. Czyli problem, ja bym powiedział tak. Z jednej strony tworzymy system i to, co powiedziałem, ministerstwo jest odpowiedzialne. Z dwoma ministerstwami mówimy tak, jakość paliw, jakość spalania, ale to są nowe technologie i nowe pieniądze. Tu pomożemy również, ale również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które są ich obowiązkiem, jest w gruncie rzeczy większa działalność na rzecz społeczności lokalnej. No i sama społeczność lokalna musi zacząć decydować o tym. No to mówię tak, tak, te słynne drzewa, które zostały wycinane, prawda, tu, na początku tego roku. Przecież co to objawiło? Że po prostu objawiło się to, że poszczególne no, samorządy nie mają planu zagospodarowania przestrzennego i nawet nie wiedzą, które mają, jaką zieleń mają, a obowiązkiem jest jednak infrastruktura zieleni w ramach planu zagospodarowania przestrzennego. No i się okazało, że wtedy ludzie wycinają, a cały system ochrony przyrody na szczeblu samorządu terytorialnego polega na niewycinaniu drzew i na donosicielstwie, bo samorząd nie wie, gdzie są drzewa, ale wiedział, jak sąsiad wyciął, to można było go, no mówiąc delikatnie, to się mówi, zakablować, no i wtedy on musiał zapłacić karę za to, że wyciął drzewo, które sam posadził w przeszłości.
Polityka klimatyczna Polski i świata kluczem zrównoważonego rozwoju to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Zapraszamy również telewizorów oraz radiosłuchacze do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro. Kogo witamy?
Stanisława Stychów.
Prosimy pani Stanisławę.
Najpierw chcę pozdrowić pana sąsiada byłego. Byłam wesołej i po prostu pan był w Węgrowie wtedy, ale mam nadzieję, jak pan będzie w Katowicach, to do Tychów pan zajrzy do mnie z żoną. I chciałam powiedzieć, ja mieszkam blisko szkoły, gdzie bez przerwy młodzież pali papierosy na ulicy. dusi się człowiek. Nauczyciele wychodzą, gonią ich. Ja nie wiem, czy to na policję, czy to coś okropnego. Co zrobić z tym? Jak to po prostu zapobiegać, żeby ta młodzież nie paliła pod nosem dosłownie ludziom?
Pani Stanisławo, pozdrawiamy Panią serdecznie. Dziękujemy za to włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję. Przypomnijmy tylko temat, który podejmujemy, to polityka klimatyczna Polski i świata, kluczem zrównoważonego rozwoju. Pani podjęła tutaj temat palenia papierosów i faktycznie, chociażby idąc ulicami naszych miast, jest to pewnego rodzaju problem. Może troszeczkę odbiegamy od tematu głównego, zasadniczego, ale chociażby idąc, nie wiem, większych miast ulicami, zauważamy w korporacjach, no nie można palić. I pracownicy wychodzą na chodniki i faktycznie my przychodząc, no niejednokrotnie jesteśmy skazani na to, aby ten dym wdychać.
Na każdej paczce papierosów, o ile mnie pamięć nie mylę, jest napisane, że palenie szkodzi i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. I tutaj pani Stanisławo z przyjemnością odwiedzę Tychy, prawda? A w Katowicach, zresztą o Katowicach pewnie zaraz powiemy sobie, dlaczego Katowice zostały wybrane na jednak stolicę przyszłych obrad związanych z polityką klimatyczną. Natomiast mogę pani powiedzieć, że jakby pani zapaliła papierosa i no, dmuchnęła w ten odbiornik, czyli powiedzmy instrument do mierzenia zawartości właśnie pyłów PU2,5 i PU10, to ma pani przekroczone kilkaset razy dopuszczalne normy, które występują powiedzmy w tych układach, gdzie się mierzy i monitoruje zawartość pyłów w skali polskiej. Dlatego rzeczywiście w dymie papierosowym właśnie bardzo dużo jest tych PU2,5, PU10 szkodliwego dla zdrowia. No to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że palenie szkodzi. Ja byłem również palaczem, mogę powiedzieć. Od 18 lat nie palę, ale wiem, co to jest tego rodzaju nauk. Paliłem fajkę i mogę powiedzieć, że do tej pory ciągle mam no, takie jakby marzenie zapalić po posiłku, prawda? Ale mówię, że zrobię to pewnie wtedy, jak mi się przestanie chcieć, prawda? Już 18 lat nie działam. Tak, rzeczywiście dym papierosowy ma dużo zawartości tych szkodliwych związków związanych z pyłem P2,5 i PM10. No i na pewno palenie szkodzi. A więc w związku z tym w tej chwili są wydzielone miejsca. W Sejmie również mamy wydzielone miejsca, gdzie wolno palić. No niektórzy mówią, że to jest dyskryminacja, prawda? Inni też mówią coś takiego, a mianowicie na Saharze zapylenie jest, szczególnie przy dużych wiatrach, no niezwykle, niezwykle duże. I trzeba wziąć również pod uwagę jedną rzecz, zapylenia naturalne, których nie potrafimy odróżnić od zapyleń antropogennych. I zapylenie gleb u nas w Polsce, szczególnie gdy są wiatry wschodnie, z gleb lesowych jest również bardzo duże i wtedy te normy są również wielokrotnie przekraczane. A więc sprawa jest z jednej strony skomplikowana, ale z drugiej strony należy pamiętać o tym, że rzeczywiście nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jakość powietrza jest ważna dla człowieka. Na bazie nowych technologii, no i na bazie jednak wzrostu gospodarczego możemy ograniczyć to, co na pewno jest szkodliwe również dla człowieka.
Zapraszamy do rozmowy kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo, kto jest z nami i skąd?
Tak.
Prosimy bardzo.
No ja jestem, ale tam jeszcze nie jest, to zostałem połączony.
Już jest pan na antenie. Bardzo prosimy się przedstawić, skąd pan telefonuje.
Aha. Bo ojciec prowadzący nie zauważył mnie w ogóle.
Prosimy, jest pan już na antenie, także...
No dobrze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże, prosimy się przedstawić.
Mówię Zbigniew Borutowicz z Holandii. Ja króciutko się przedstawię, kim ja jestem. Ja jestem inżynierem, energetykiem. Jestem inżynierem... Zbigniew Borutowicz z Holandii się kłania. Jestem, przedstawię się króciutko, jestem inżynierem energetykiem, absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. I króciutko jeszcze powiem, że Polsce zaprojektowałem szereg elektrowni, ciepłowni i wybudowałem m.in. uciepłownienie Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Również mieszkając w Holandii, tutaj tym samym zawodem się zajmuję. I teraz co chciałem króciutko powiedzieć, mianowicie, i to nie jest pogląd, tylko to są fakty, że globalne ocieplenie, na które rzekomo wpływ ma człowiek, uważam z punktu zawodowego za największe oszustwo końca XX i początku XXI wieku. I w tej sprawie właśnie wysłałem poprzez polską ambasadę do pana profesora Szyszko na szczyt w 2015 roku odpowiednie dokumenty, które tą tezę udowadniają, jak również poprzez polską ambasadę w Holandii, ale ponieważ nie otrzymałem żadnej reakcji, to domyślam się, że to nie zostało dostarczone. Teraz mogę każdej chwili te dowody wysłać pod wskazany adres e-mail albo najlepiej e-mail. I teraz chciałem powiedzieć, że historia CO2 to jest po prostu właśnie główny powód tego oszustwa, dlatego że cała produkcja i działalność człowieka powoduje emisję około 2% CO2, a 98% jest emitowana przez wulkany podwodne. Także CO2 nie ma żadnego wpływu na ocieplenie klimatu, a ocieplenie klimatu wynika ze zmian promieniowania słonecznego, które cyklicznie się powtarzają i na przykład w ten sposób powstała cieśnina Gibraltarska, że było tak duże ocieplenie klimatu, że stopiły się prawie całkowicie pokrywy lodowe na biegunach i poziom Oceanu Atlantyckiego wzrósł około 30 metrów i on się zaczął przelewać przez połączenie między Afryką a Europą poprzez Gibraltar i w ten sposób, bo poziom Morza Śródziemnego był niższy i w ten sposób powstała cieśnina gibraltarska. Także w historii Ziemi takich ociepleń globalnych było wiele, między innymi nasze jeziora mazurskie są też wynikiem takiego ocieplenia klimatu.
Więc przepraszam, że wejdę w słowo, panie Zbigniewie, tak też, żeby dać możliwość pozostałym radiosłuchaczom, widzom telewizji Trwam, aby łączyć się w naszą dyskusję. Serca dziękujemy za pana głos. Panie ministrze, prosimy.
Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że łączy nas wiele chyba z panem Zbigniewem, chociażby z tego powodu, że ja również spędziłem sporo czasu w Holandii i to na Uniwersytecie Wageningen. I Holandię traktuję nieomalże jako drugie moje miejsca pod względem czasu spędzonego w zakresie badań naukowych. Prawda, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Prawda, zmiany klimatyczne następowały bez również udziału człowieka. Nie wiem, czy pan zauważył, że ja wyraźnie mówiłem o tym, że następuje wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. To jest mierzone ostatnio. Jak również jest to skorelowane ze wzrostem średniej temperatury. I nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wolą polityczną prawie 200 państw świata stwierdzono, że mamy dokonać zmiany, zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. I to na pewno nic nie szkodzi to, że będziemy stosowali nowe technologie spalania, mniej emitowali również i pyłów. I ty pan jest specjalistą w zakresie inżynierii energetycznej. Ale również nie ulega najmniejszej wątpliwości, że bez pochłaniania dwutlenku węgla nie możemy zregenerować układów przyrodniczych po to, żeby była lepsza woda, po to, żeby chronić bioróżnorodność, po to, żeby gleby coraz więcej produkowały żywności, po to, żeby likwidować jednak i głód na świecie, jak również imigrację. Przecież największym problemem na świecie w tej chwili są migracje ludzi biednych, którzy nie posiadają dobrej wody, albo migrację za wodą i za pożywieniem. I problem, to bez pochłaniania dwutlenku węgla tego się nie zrobi. To jest taka typowa inżynieria ekologiczna. O ile pan chce mieć te gatunki, które mamy w tych naszych rezerwatach, powiedzmy związanych z rezerwatami lasów liściastych, bukowych czy tych dębowych, to pan tam musi mieć jednak 300-350 ton węgla na hektarze i tam te gatunki występują. Jak pan chce mieć gatunki związane z takie jak chociażby skowronek, skowronek borowy, to pan musi to zdegradować, czyli gospodarowanie układami przyrodniczymi i dwutlenkiem węgla jako gazem życia również, prawda, jest podstawową rzeczą i o tym mówi porozumienie paryskie, mówi, mamy doprowadzić do neutralności klimatycznej, czyli tyle emitować, co pochłaniać, prawda? A to rzeczywiście prawda, niech pan nawet spojrzy, nie było działalności gospodarczej człowieka, ostatnie 14 tysięcy lat czy 16 tysięcy lat, no cofnięcie zlodowacenia, ostatnie tysiąclecie, no gdy się popatrzy nawet na sprawy związane z zasięgiem drzew poszczególnych na terenie Polski, no to one się kształtowały w zależności od tego, jakie były również i zmiany klimatyczne. A więc tu dyskusja trwa. O to ja bym proponował, żeby się niespecjalnie spierać w tym całym układzie. Natomiast rzeczywiście sprawa jest niezwykle istotną, a mianowicie to, żeśmy się umówili, że właśnie tylko i wyłącznie dzięki działalności również i gospodarczej możemy ratować to, co rzeczywiście zostało zniszczone, więc gatunki, produkcyjność gleb, jakość wody, to należy rzeczywiście do inżynierii ekologicznej. I tutaj w tym zakresie chyba wszyscy na świecie się zgadzają. O ile chce pan mieć te gatunki, które są w lasach, no musi pan jednak las zasadzić, a więc zakumulować dwutlenek węgla i zregenerować gleby. A to jest na pewno bardzo dobre dla jakości wody.
Polityka klimatyczna Polski i świata. Kluczem zrównoważonego rozwoju to temat, który podejmujemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVN i Radia Maria. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Halo, halo.
Proszę. Witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami? Skąd?
Witam ojca prowadzącego i pana ministra. Mam takie pytanie, panie ministrze. Chodzi o to, w jaki sposób my przez te użytkowanie tego lasu, tych lasów, jakie będziemy mieli korzyści z tego, bo z tego, co wiem, to tak w sumie nie do końca, ale jeszcze chodzi o to, że na przykład mamy działkę nad jeziorem i na pewno większość działkowców tak samo ma jakieś tam inne jeziora i chodzi o to, że one są zagospodarowane przez prywatne gospodarstwa jakieś i chodzi o to, żeby te jeziora były w rękach państwa, bo one są niezagospodarowane, niszczone jest środowisko, nie ma w ogóle pogłowia ryb, nikt tego nie pilnuje i dobrze by było, żeby właśnie to jakoś wziąć w ręce państwa, żeby to miało sens, bo w tej chwili to wszystko, to całe środowisko jest, te jeziora są zaniedbane. No, to by było wszystko.
Dziękujemy panie Jacku.
Pozdrawiam. Jeżeli chodzi w ogóle o jeziora, no więc jeziora powinny pozostać, a szczególnie jeziora przepływowe, no rzeczywiście są w ręku państwa i powinny pozostać w ręku państwa. Natomiast dostępność do brzegów również jest teoretycznie prawem zapewniona. To w tej chwili mogę panu powiedzieć, że jest przyjęte nowe prawo wodne. To prawo wodne właśnie stara się albo inaczej, zmierza w tym kierunku, żeby bezpieczeństwo ekologiczne zostało zapewnione, a bezpieczeństwo ekologiczne to jest właśnie między innymi dostęp dla każdego do wody i również do możliwości korzystania z tych zasobów wodnych. I odnośnie użytkowania lasu, pan powiedział wokół właśnie jezior, są i lasy prywatne, i jakie korzyści mogą z tego płynąć, bo tu pan właśnie z punktu widzenia, myślę, że pochłaniania. Niech pan tylko weźmie pod uwagę jedną rzecz, a mianowicie my jesteśmy zobowiązani, bo tu jeszcze powracamy do dyskusji z panem Zbigniewem. Wprowadzenie pakietu klimatyczno-energetycznego są to są narzucone pewne działania, które musimy wykonać, a mianowicie dostajemy redukcję, limit redukcji emisji albo limit emisji na to, żeby można było produkować ciepło, elektryczność, prawda, papier, stal, no, cement i energię elektryczną, więc dostajemy limity. I tu w tych limitach jest z jednej strony, dostajemy pewną możliwość limitu, ale możemy ten limit jakby powiększyć poprzez to, że wychwytujemy ten dwutlenek węgla z atmosfery i zaproponowano, no i Polska nawet przyjęła taką dyrektywę i wprowadziła taką ustawę, żeby wychwytywać ten dwutlenek węgla i w formie skroplonej magazynować w pokładach geologicznych, zwaną technologią CCS, czyli wychwytywanie dwutlenku węgla i magazynowanie, carbon capture and storage. I cena jednej tony dochodzi do, według ministerstwa, jak robiliśmy analizę jeszcze za czasów również i Platformy Obywatelskiej, cena jednej tony pochłoniętego dwutlenku węgla to jest około 100 euro. Oczywiście trzeba za to zapłacić. A teraz niech pan zobaczy las. Las pochłania dwutlenek węgla i las ten dwutlenek węgla pochłaniając, gdybyśmy nawet zaczęliśmy liczyć, że ktoś kupił teren, zalesił, to wtedy cena jednej tony by była około 3 euro za jedną tonę. A więc jaka jest ogromna różnica? Z jednej strony 100 ton, a z drugiej strony 3 euro za jedną tonę. Teraz, gdy wchodzimy już w tą całą sprawę związaną z drewnem, niech pan zobaczy, jak się produkuje cement, czyli materiał budowlany, stal, szkło, no to trzeba wyemitować dwutlenek węgla do atmosfery. A teraz znowu taka, mówię, no proste skojarzenie. A drewno jest również budulcem, materiałem budowlanym. To drewno pochłania dwutlenek węgla, czyli nie mamy limitów, wręcz wychwytujemy ten dwutlenek węgla i uzyskujemy świetny materiał budowlany. Świetny materiał budowlany, który jest no, przyjazny człowiekowi. Ja osobiście muszę powiedzieć, że jestem no, zakochany w drewnie w ogóle. Mieszkam w domu drewnianym i teraz ta nasza działalność w miarach polityki klimatycznej również idzie w tym kierunku, że te polskie lasy państwowe są w stanie, chyba tu powiedziałem, pochłonąć prawie 50 milionów ton węgla po to, żeby produkować materiał budowlany bezemisyjnie, żeby nam służył ten materiał budowlany. A równocześnie te odpady drewne, no to jest nic innego jak odnawialne źródło energii. A więc tu, powracając również do pewnych wątpliwości pana Zbigniewa, odnośnie spraw związanych, czy się ociepla, czy nie ociepla, czy człowiek ma wpływ, mówię, zostawmy to. Te rozważania stosunkowo są nieistotne z punktu widzenia przyjętych jednak przez no, wszystkie państwa świata, pewnej polityki, pewnych zobowiązań. I tu w tym układzie Polska jest rzeczywiście liderem, a odnośnie pana Zbigniewa, jakby pan mi przysłał swój adres, a myślę, że może dotrą te pana również sprawy, to bardzo proszę, wtedy prześlę panu książkę, którą jest specjalnie dla studentów, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych i tam pokażemy panu, w jaki sposób można również wykorzystywać to również dla rozwoju gospodarczego, dla tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich. A więc to jest koncepcja zrównoważonego rozwoju. Korzystaj z zasobów przyrodniczych po to, żebyś ich nie niszczył i żeby równocześnie ci służyły.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie to Pan Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, bardzo serdecznie pozdrawiam pana ministra, ojca, oczywiście słuchaczy, telewidzów. Panie ministrze, wielkie dzięki, że pan jest dzisiaj w Radiu Maryi i Telewizji Trwam, ale dzięki, bo pan wczoraj jeszcze był przecież w Bonn.
Tam jeszcze dzisiaj byłem w Bonn.
Dzisiaj
o czwartej rano skończyliśmy obrady.
O ludzie, no to jak, ale pan ma kondycję podziwiać. Jak pan to wytrzymuje?
Samoloty.
A o której pan wyleciał z Bonn?
Z Bonn wyleciałem dokładnie 7. Z Düsseldorfu, 7:15.
A do Bonn, z Bonn jeszcze trzeba do Düsseldorfu jechać, czyli tam pan w ogóle nie spał.
Około 120 kilometrów jest, tak.
Czyli pan nie spał w ogóle.
No akurat tak się w tym roku, w tym dniu tak się stało, ale również ostatnie 3 dni teżśmy spali po 2 godziny i tu chcę powiedzieć, że no, nie tylko ja, ale cały zespół, a ten zespół negocjacyjny, który negocjował różne problemy z różnymi państwami świata, składa się prawie z 80 osób. Wszystko młodzi ludzie, świetnie wykształceni, nie mający najmniejszych kompleksów, znających polską specyfikę, znających polskie osiągnięcia i brylujący wśród innych uczestników konwencji klimatycznej w Bonn. Także chciałem tutaj pokazać, że Polacy mają nie tylko ogromne osiągnięcia w zakresie technologii, w zakresie redukcji, w zakresie pochłaniania. Jesteśmy tu krajem niezwykle wiarygodnym i z tego też powodu powierzono nam po raz trzeci organizację konferencji stron konwencji klimatycznej, prawda, z pełnym zaufaniem, ale mamy również świetnie wykształconych ludzi, świetnych inżynierów. No, jesteśmy po prostu liderem w jednoczącej się Europie.
I mam nadzieję, że ten zespół też dba o polskie interesy.
Ale ojcze, tak, to są naprawdę patrioci. Proszę mi wierzyć, i to chyba, zresztą same stoisko polskie wyglądało przepięknie, prawda, dobrze zorganizowane, z pełną promocją polskich osiągnięć, gdzie naprawdę przy tym stoisku polskim zatrzymywało się wiele osób, były wystawione leżaki nawet pod zdjęciem słynnego żubra, prawda, i całej Puszczy Białowieskiej, i na tych leżakach wielu uczestników i wielu ministrów również prowadziło debatę przed polskim pawilonem, wchodząc później do polskiego pawilonu, gdzie no, można było przedyskutować te problemy, o których żeśmy mówili. Tak jak już powiedziałem, ojcze, ponad 40 stron świata odwiedziło polskiego ministra, dając pewne propozycje współpracy, jak i no, wyrażając podziw dla no, jednak polskich osiągnięć w zakresie kreowania polityki zrównoważonego rozwoju za pomocą polityki klimatycznej.
Panie ministrze, no jeżeli już tak dotknąłem sprawy odpoczynku i dzisiaj pan nic nie spał, bo pan jeszcze na uczelni przecież był i tam jeszcze egzaminy przyjmował i sympozjum bardzo interesujące właśnie o tym stop smog, prawda? I to także to, jeszcze sympozjum, jeszcze egzaminy, no i teraz rozmowy niedokończone w radiu i w telewizji. Jak to pan robi, że tak daje radę to wszystko? No tym bardziej wielkie dzięki za to, co pan robi również na uczelni naszej, te studia podyplomowe. Widzę, różni leśnicy przychodzą, panie, panowie, nie tylko leśnicy. Tak dotyczy to wszystko ochrony środowiska. Czy w każdym razie związane z tym kształci pan fachowców, ludzi, no bardzo, to co widzę, kiedyś mogłem być w Tucznie też, tam pan zrobił na swoim terenie ośrodek badawczy, edukacyjno-badawczy również. W każdym razie wielkie sprawy. Dużo byłoby mówić, tylko gratulacje. Gratulacje i dziękujemy za to, co pan robi. A jeżeli jeszcze, to pan przecież w ciągu tych dwóch prawie tygodni, to było prawie dwa tygodnie, prawda? Ten szczyt klimatyczny w Bonn. Pan jeszcze przyjeżdżał do Polski, załatwiał sprawy i wracał z powrotem. Nie jeden raz. Także podziwiam tą kondycję. To jest jedno. Ale równocześnie tak dowiedziałem się z tych programów w Radiu Maryja, co to było, bo muszę powiedzieć, że oglądam raz po raz wiadomości, chociażby w Info czy w Jedynce i no było tyle tych wiadomości, co kot napłakał. Od samego początku tego nie podawali, a przecież to wielka sprawa, to, że TVN nie podaje, czy tam Polsat, czy jeszcze jakieś tam stacje komercyjne, które nie reprezentują polskiego interesu, nie mówią w każdym razie językiem i sercem Polaków, powiedziałbym wielkich Polaków, tych walczących o Polskę. Ja nie mówię, że to nie są Polacy też tam, ale tak. W każdym razie to było ogromne wydarzenie. Ponad 30 tysięcy ludzi, jak słyszałem, od około 200 krajów tam było reprezentowanych, chyba 40 prezydentów krajów, między innymi Merkel i Macron i przeróżni, i świat arabski, no w kraju, 200 krajów, 40 prezydentów, 50, mówię w zaokrągleniu, 50 premierów, ministrowie i tak dalej. Takie wydarzenie to jest ogromne wydarzenie i tu nic nie mówią. Ale panie ministrze, ale równocześnie tutaj pana cały czas atakują. To jacyś widziałem w międzyczasie w tym siedzibie zarządu lasów, państwowych w Warszawie jacyś, no szanuję każdego człowieka, ale takie to widać, że to takie tacy różni ludzie, przecież oni, co oni mają pojęcia o lasach? Wchodzą na siłę gdzieś, okupują, wrzeszczą, awanturują się. To tak mniej więcej jak wtedy, gdy była sprawa Rozpudy, czy to mniej więcej jak z tym z Puszczą Białowieską. Boże, no kompetencji tam zero, tak? No i tylko wrzaski, jakieś rewolucje, jakieś zachowania no, agresywne, bez sensu. No, w każdym razie tyle pan robi, chciałem panu powiedzieć, tylko dziękujemy bardzo i niech się pan nie poddaje. To oczywiste jest, że pana chcą wyciąć, to jest oczywiste. Tu są jakieś interesy i życzę, żeby wszyscy dbali o Polskę i szukajmy ludzi kompetentnych, a nie rozrabiaków. Ludzi, którym będzie zależało na Polsce, na tym, co piękne, co i tak dalej, no żeby Polakom się rzeczywiście żyło lepiej. Nie tak jak Platforma miała to hasło przed wyborami, żeby żyło się lepiej. Tak mieli i wygrali wtedy te wybory. Tylko nie powiedzieli komu, żeby się żyło lepiej. Bo jak oni to mieli, to mówią, ciekawe komu. No oczywiście już później zobaczyli komu. W każdym razie życzę panu tego i Polsce życzę. I trzymajmy się Polacy i katolicy razem. Trzymajmy się. Uczyć się tego od tych, którzy trzymają się razem i mają sukces. Prawda? Dla Polski. Po Panu Bogu pierwsza jest Polska. I za to panu, za tego ducha również patriotycznego. Bardzo panu dziękujemy, że pan dba o ojczyznę. I życzę, żeby wszyscy pana wspierali. Wszyscy, żeby panu nie utrudniali tego, co pan robi. Leśnikom również. To są wspaniali ludzie. Dzisiaj widziałem młodzież, między innymi młodzież ze szkoły tej leśnej w Tczewie. Piękna młodzież w tych mundurach, w tym wszystkim. No to jest wychowanie i chwała Panu, że tacy są ludzie. Dzisiaj w uczelni widziałem wielu takich właśnie ludzi. Byli na sympozjum, później byli, tak no widzieliśmy się, niektórzy byli gdzieś tam przy jedzeniu, widziałem. Tak, no dzisiaj mieliśmy jeszcze w sanktuarium cztery różne zgromadzenia sióstr służebniczek. Też kościół pełny ludzi, pełno stało. Nie, to coś cudownego. I Polska może się odrodzić, może być silna. Tego życzę. Szczęść Boże.
Bóg zapłać serdecznie, mówił ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria.
Dziękuję ojcu za ciepłe słowa pod moim adresem, ale proszę mi powiedzieć, znaczy proszę mi wierzyć, że ojcze, no to ja tu korzystam z tych zasobów, przecież tu kształci się jednak ludzi, którzy nie mają najmniejszych kompleksów. I między innymi no stąd ludzie są również i byli również podczas konwencji klimatycznej w Bonn. A więc elity kształci to jest niezwykle ważna sprawa. Natomiast no chcę powiedzieć, że Niemcy zorganizowali, to jednak było ponad 30 tysięcy uczestników. Oni przecież nie z dobrego serca i z objawów tylko charytatywności tego nie robią. Tu się odgrywają naprawdę poważne rozmowy, również i promocja również technologii niemieckiej. Przecież to są tam hektary powierzchni. I teraz robimy to w Katowicach, żeby pokazać Katowice jako miasto ogromnego przełomu. Z miasta czarnego stało się miastem zielonym, miasto ogromnego sukcesu. Chcemy również pokazać podczas COP24 no, polski przemysł, polskie technologie, polskie osiągnięcia. To jest promocja Polski bardzo mocna. A rzeczywiście tutaj przyjadą ludzie, no, a nawet więcej, bo to będzie ważniejsze jednak to porozumienie. A na terenie Niemiec jednak no, był sekretarz generalny ONZ-u, jednak była pani kanclerz, był pan prezydent, prawda, no były głowy świata, prawda, to nie dlatego, tylko i wyłącznie z tego, że oni no, interesują się zmianami klimatycznymi. Tam są jeszcze różnego rodzaju sprawy związane właśnie z gospodarką bardzo mocno, trzeba rzeczywiście negocjować i tu trzeba dbać o polskie interesy. To, co żeśmy do tej pory robili, nie zawsze żeśmy dbali o polskie interesy w ramach chociażby polityki klimatycznej robionej przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Z kraju, który jest krajem ogromnego sukcesu, jednak staliśmy się krajem, który zaczął wykonywać pewne polecenia w tym zakresie. Ja mówię, wiem, że czas ucieka już zupełnie. Ojcze, dziękuję bardzo. Jesteśmy krajem wielkiego sukcesu, jesteśmy krajem, który jest postrzegany jako świetny organizator, jako dobry negocjator, jako wiek, który ma ogromne osiągnięcia gospodarcze i równocześnie ogromny potencjał, również i potencjał ludzki. I za ten potencjał ludzki chciałem serdecznie, serdecznie podziękować. Ja byłem dumny z tego, że w tym roku ta grupa osób była i liczyła jednak już kilkadziesiąt osób, ludzi młodych, doświadczonych, świetnie prezentujących się, nie mających kompleksów żadnych, dyskutujących z największymi autorytetami świata jako równorzędny partner. I to naprawdę sprawiało mi wielką frajdę. A to dzieje się dzięki temu, że kształcimy również odpowiednio młodzież. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy również. Polityka klimatyczna Polski i świata, kluczem zrównoważonego rozwoju, to tematy, które podejmujemy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Za tę część serdecznie dziękujemy wszystkim widzom oraz słuchaczom i przede wszystkim panu profesorowi. Przypomnijmy, naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska, prezydent Szczytu Klimatycznego Katowice 2018. Już zapraszamy na drugą część na antenę Radia Maria na godzinę 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz.